Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i zapraszam do naszej audycji Szukając Słowa Bożego, a w dzisiejszej audycji serdecznie witam tutaj księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka, który jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Polsce oraz dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Szczęść Boże, pozdrawiam księdza
profesora. Szczęść Boże, witam ojca Marcina, witam radiosłuchaczy i zapraszam do naszej audycji już stałej, co piątkowej, Szukając Słowa Bożego, w której rozważamy czytania, liturgię słowa z najbliższej niedzieli.
I na samym początku, jak to jest w zwyczaju, prośmy Ducha Świętego o otwarcie nas na te słowa, słowa życia.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. To główne słowa z dzisiejszej Ewangelii, słowa, w których Pan Jezus objawia tajemnicę swojej osoby i swojego życia. Liturgia słowa pokazuje nam różne postawy, najpierw uczniów Jezusa w kontekście tych słów. Pierwsze czytanie z kolei pokazuje nam postawy bezbożnych, ich zachowania wobec człowieka sprawiedliwego. I wreszcie czytanie z listu świętego Jakuba, apostoła, pokazuje nam daleko idące wojny i kłótnie, jakie zdarzają się po prostu we wspólnocie pierwszych chrześcijan. Już choćby takie pobieżne przyjrzenie się treści wszystkich trzech czytań pozwala nam zauważyć, że mamy do czynienia z orędziem Słowa Bożego niesamowicie ważnym, głęboko sięgającym również w nasze życie. Bo oto widzimy z jednej strony Chrystusa objawiającego absolutnie największą prawdę o sobie i o nas, a z drugiej strony ludzkie postawy, postawy małości, sporów, a nawet prześladowania człowieka sprawiedliwego, który rzecz jasna jest figurą Chrystusa, Syna Człowieczego. Posłuchajmy zatem pierwszego czytania z Księgi Mądrości, aby zobaczyć to wielkie napięcie między człowiekiem sprawiedliwym z jednej strony, a z drugiej strony ludźmi bezbożnymi. Słuchając tych słów, szukajmy odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek sprawiedliwy, co go charakteryzuje, jakie działania, co decyduje o jego tożsamości, dlaczego jest znienawidzony przez bezbożnych. Wsłuchajmy się zatem w słowa z Księgi Mądrości. Przypomnę, jest to rozdział 2, wersety 12 oraz od 17 do 20. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma wydruku czytań, choćby z niedzieli najnowszej, czy z innego tygodnika, mamy wiele tygodników katolickich już w piątek w naszych domach, które przynoszą nam teksty czytań niedzielnych, to wystarczy otworzyć Księgę Pisma Świętego, która bez wątpienia znajduje się w naszych rodzinach, niemal w każdej rodzinie. Przypomnę, Księga Mądrości, rozdział 2, werset 12 oraz od 17 do 20.
Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie w jego zejściu. Co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go belgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony.
Wysłuchaliśmy jednego z najbardziej dramatycznych fragmentów Księgi Mądrości. Powstała ona w połowie I wieku przed Chrystusem, odzwierciedla okres wielkich zmagań, wręcz właśnie prześladowań ze strony tak zwanych synów wiarołomnych w Izraelu, tych, którzy ulegli wielkiej kulturze greckiej, oczywiście pogańskiej, wykluczającej praktycznie Torę i Boga Izraela jako niewidzialnego, a synami wiernymi przymierzu, wiernymi Torze. To są te właśnie dramatyczne zmagania, Księga Mądrości, tych, którzy pozostają wierni Księdze Prawa Bożego i Bogu niewidzialnemu, jedynemu, nazywa sprawiedliwymi. Wnikając w treść choćby tego krótkiego fragmentu, rzecz jasna zachęcam do lektury innych jeszcze tekstów z Księgi Mądrości, łatwo naszkicować fascynujący wręcz obraz człowieka sprawiedliwego. Bo kogo my tutaj widzimy? Po pierwsze, jest to człowiek, który nie dał się przeciągnąć na stronę bezbożnych. Nie przystąpił do nich, mimo że są liczni. Zwróćmy na to uwagę, rzeczownik bezbożni występuje w liczbie mnogiej, natomiast sprawiedliwy wymieniony w liczbie pojedynczej po prostu. Po drugie, sprawiedliwy nie daje się wykorzystać do realizacji planów uknutych przez bezbożnych. Nie służy im do niczego, jest im niewygodny po prostu. Zawadza, bo nie daje się przekonać do ich planów, do ich rządz, do ich sposobu życia. Nie jest też takim właśnie, jak często mówimy, posłusznym idiotą, czyli kimś, kto nie rozumiejąc, nie zastanawiając się, wypełnia potulnie rozkazy przychodzące właśnie od partii, często bardzo silnej, zorganizowanej, która bez pardonu narzuca ludziom sposoby działania. Bierze za telefon, dzwoni, ustala, jak ma wyglądać taka czy inna procedura, może nawet i wyrok. Otóż sprawiedliwy nie jest kimś takim właśnie, kto realizuje plany bezbożnych, choćby byli zorganizowani w potężną partię, nawet rządzącą. Po trzecie, sprawiedliwy sprzeciwia się bezprawiu, o czym tutaj jest bardzo wyraźnie mowa. Mianowicie autor księgi pisze: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa. A więc chodzi o człowieka, który wyraźnie widzi, iż tak zwana w cudzysłowie jakkolwiek realna pomyślność bezbożnych, ich bogactwo po prostu, zdobywane jest na zasadzie łamania prawa. On, sprawiedliwy, tego nie akceptuje, sprzeciwia się temu. Sprzeciwia się po prostu zarówno słowem, jak też swoją postawą. Kolejna, czwarta bodaj już cecha człowieka sprawiedliwego, którą widzimy w tym czytaniu, w tym wręcz takim kolumnowym obrazie człowieka sprawiedliwego, zaznaczona jest słowami: wypomina nam błędy naszych obyczajów. A więc sprawiedliwy to nie jest ktoś, kto ma usta zamknięte, albo jedynie po prostu usta odmawiające współdziałania z bezbożnymi, lecz jest też nauczycielem, kimś, kto potrafi wykazywać, gdzie jest dobro moralne, na czym polega prawda służąca życiu, co jest właśnie dobrym obyczajem ukształtowanym przez tożsamość narodu i prawo Boże. A więc sprawiedliwy to równocześnie wielki autorytet w zakresie nauczania tego, co dobre, tego, co prawe, tego, co niesie sens, co nadaje życiu człowieka głębie. Kolejna cecha, piąta, sprawiedliwy to nie jest ktoś, kto jest uwielbiany, oklaskiwany, podziwiany, przeciwnie. Sprawiedliwy niemal z natury rzeczy to jest człowiek, który wcześniej czy później, a raczej wcześniej niż później, zostanie poddany próbie. Jest to powiedziane bardzo wyraźnie. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. I na czym to badanie, czy ta próba, której zostaje poddany, ma polegać? Dotknijmy go obelgą i katuszą, zasądźmy go na śmierć. A więc to nie jest próba taka na niby, czy taki właśnie test prawdomówności, czy nawet nie jest to rozprawa przed sądem sprawiedliwym, przed którym można się obronić. Przeciwnie, wytaczają przeciwko sprawiedliwemu takie narzędzia prześladowania, takie po prostu zarzuty, czy takie formy działania stosują, wobec których człowiek sprawiedliwy jest praktycznie bezbronny, bo jak można się obronić przed obelgami, czy jak można się obronić, będąc samemu przed różnego rodzaju po prostu prześladowaniami. Katusze, tutaj autor używa bardzo ciężkiego słowa, określającego po prostu prześladowania bardzo ciężkie, czy wreszcie dotkliwe po prostu, zagrażające życiu. I wreszcie ostatni rodzaj działania w ramach tej właśnie próby: zasądźmy go na śmierć. Ale nie wystarczy śmierć jakaś po prostu łagodna, zwyczajna, na śmierć haniebną. Widzimy, jak po prostu w tej próbie, można by powiedzieć, całe zło świata bezbożnych koncentruje się i uderza w sprawiedliwego. Sprawiedliwy jednak nie cofa się, nie wypiera się swojego stylu życia, swoich zachowań, swoich słów. Pozostaje niewzruszony. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha człowieka sprawiedliwego, którą tutaj widzimy. Mianowicie jest on tutaj pokazany jako ambasador Boga. Bo oni, prześladując człowieka sprawiedliwego, praktycznie wystawiają Boga na próbę. Zobaczymy, czy Bóg ujmie się za nim, czy go wyrwie z rąk przeciwników. Kierują się tą właśnie logiką codziennego naszego rozumowania, a zwłaszcza rozumowania ludzi bezbożnych, którzy już dokonali niezliczoną ilość różnego rodzaju przekrętów, ataków, fałszywych sądów, zabójstw. I oczywiście wiedzą, że nie zdarzają się żadne cuda, jakieś nadzwyczajne interwencje ze strony Boga, który by ratował. A więc ostatecznie traktują sprawiedliwego jako ambasadora Boga, Boga, z którego po prostu szydzą, z którym walczą wręcz. Na tym jeszcze ta osoba człowieka sprawiedliwego, jej tożsamość się nie kończy. Mianowicie jest on ukazany jako syn Boga. Oczywiście oni to kwestionują. Jeśli sprawiedliwy jest synem Boga, to jest takie pytanie właśnie retoryczne, na które adresaci Księgi Mądrości i my odpowiadamy oczywiście, że jest synem Boga i dla nich też jest synem Boga, czyli znakiem Bożej obecności, tej Bożej właśnie prawości, Bożej sprawiedliwości, Bożej mądrości, Bożej prawdy, Bożego dobra. On jest tym swoim już stylem życia sprawiedliwym, synem Boga, znakiem Bożej obecności. Ale jeszcze bardziej będzie tym, że właśnie znakiem obecności Bożej poprzez ostatni, można by powiedzieć, etap swojej historii, swoją cechę najbardziej bodaj charakterystyczną, tę finalną, mianowicie sprawiedliwy jest nagrodzony przez Boga. Niestety w tym fragmencie Księgi Mądrości, który czytamy, już to zdanie nie pada, bo autor Księgi Mądrości w dwóch następnych wersetach rozdziału drugiego, 21 i 22, podsumowuje to całe rozumowanie bezbożnych, mówiąc, że tak pomyśleli i pobłądzili oczywiście, bo zaślepiło ich zło, które uczynili i nie rozumieli, że jest nagroda dla dusz czystych, dla sprawiedliwych po prostu i tą nagrodą jest dla nich sam Bóg, który weźmie ich dusze. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Podsumowując, trzeba by powiedzieć, że mamy w tym majestatycznym wręcz obrazie człowieka sprawiedliwego zarówno odniesienie do męki, prześladowania, do śmierci, ale również do chwały, do wywyższenia tegoż człowieka. Dlatego też ten właśnie człowiek sprawiedliwy, to są konkretni ludzie, na których autor Księgi Mądrości patrzy, ma ich przed oczami, zna takie postaci. To nie jest figura literacka, lecz konkretni ludzie, którzy żyli właśnie w biblijnym Izraelu, wcześniej czy później, w czasach autora Księgi Mądrości, to ci właśnie ludzie sprawiedliwi są figurą Syna Człowieczego, o którym będziemy czytać w dzisiejszej Ewangelii, podobnie ukazanego jako właśnie człowieka, który, tak jak on sam mówi o sobie, żeśmy to czytali, to zdanie, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, ale zmartwychwstanie trzeciego dnia. Teraz przejdźmy do wysłuchania słów psalmu. Zobaczmy, jak liturgia słowa najbliższej niedzieli pokazuje nam modlitwę człowieka sprawiedliwego. Gdybyśmy o tej modlitwie nie wspomnieli, to nasz nawet tak szczegółowo zarysowany jego obraz byłby niepełny. Zobaczmy, jak intensywna jest to modlitwa, jak pełna głębokiej wiary, wielkiego zaufania. Można by powiedzieć, że to jest takie starotestamentowe Jezu, ufam Tobie, oczywiście adresowane do Boga. Boże, ufam Tobie, ale posłuchajmy samego właśnie człowieka sprawiedliwego, który się modli słowami psalmu 54.
Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy. Nakłoń ucha na słowo ust moich, bo powstają przeciwko mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na me życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe dobre imię.
Teraz wysłuchamy fragmentu z listu świętego Jakuba Apostoła z rozdziału 3 od wersetu 16 do rozdziału 4 werset 3. W tym fragmencie zobaczymy praktycznie powtórzenie tego modelu któremu mogliśmy się przypatrywać, słuchając słów Księgi Mądrości. Nie jest to powtórzenie w sensie dokładnym, bo apostoł obrazuje życie wspólnoty chrześcijańskiej. Rzecz jasna, nie ma w niej bezbożnych ateistów, którzy po prostu negują swoimi słowami, swoim czynem, zachowaniem istnienie Pana Boga. Niemniej apostoł zauważa po prostu ich bardzo niepokojące postawy wśród niektórych chrześcijan, którym to postawom przeciwstawia właśnie postawy charakterystyczne dla człowieka sprawiedliwego, dla chrześcijanina sprawiedliwego. Ale żeby nie uprzedzać samego tekstu Słowa Bożego, wysłuchajmy go najpierw, a potem jeszcze spróbujemy w kilku zdaniach mu się dokładniej przyjrzeć.
Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
A więc wysłuchaliśmy tego fragmentu, w którym apostoł, jak widzimy, też z wielkim realizmem i nie przebierając w słowach, pokazuje stan wspólnoty chrześcijańskiej, stan, który go napawa po prostu wielkim niepokojem. Żeby uporządkować nieco ten obraz, zobaczmy, że mamy tutaj z jednej strony obraz chrześcijanina, człowieka mądrego. Księga Mądrości mówiła o sprawiedliwym. W gruncie rzeczy chodzi o ten sam rodzaj właśnie człowieka. Człowiek, chrześcijanin, napełniony mądrością wstępującą z góry, to jest ktoś czysty, czyli ktoś, kto pragnie wypełniać wolę Bożą, objawioną mu właśnie w Słowie Bożym. Skłonny do zgody, ustępliwy, posłuszny, pełen miłosierdzia, spełnia dobre czyny, nie ma względu na osoby, po prostu nie zależy mu na uznaniu ludzi i przede wszystkim jest wolny od obłudy. Obłudy, która jest czymś strasznym po prostu w życiu chrześcijanina. I wreszcie jest to ktoś, kto zaprowadza pokój. I w ostatnim fragmencie apostoł wręcz mówi: owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. A więc widzimy, że ten chrześcijanin właśnie inspirowany mądrością Ewangelii, wstępującą z góry od Ojca przez Chrystusa, to jest właśnie nowotestamentowy obraz człowieka sprawiedliwego. Tak on jest tutaj przedstawiony. Ale z drugiej strony apostoła napawa wielkim niepokojem, bólem i smutkiem po prostu fakt, że są też we wspólnocie chrześcijańskiej tacy wierzący, którzy wzniecają nieustanne wojny, w sensie właśnie rywalizacje między poszczególnymi osobami czy rodzinami, kłótnie między wami. Wskazuje też na zasadniczą przyczynę tychże sporów, rozłamów, rywalizacji. Mówi o żądzy, pożądaniu po prostu dotyczącym rzeczy, i czy też pożądaniu po prostu władzy, wpływu, znaczenia, uznania, a więc takich dóbr, które można by nazwać właśnie niematerialnymi. I drugi mechanizm, zazdrość. Jest ona przywołana też na samym początku tego fragmentu, a więc bardzo mocno wyakcentowana. I idąc jeszcze dalej, apostoł pokazuje, dlaczego serce chrześcijanina może być pełne właśnie takiej chorej żądzy i pełne wręcz morderczej zazdrości. Zwróćmy uwagę, jak bardzo mocno apostoł charakteryzuje te postawy. Zasadnicza przyczyna to po prostu zła modlitwa, a więc modlitwa, w której dominuje nasze narzucanie Panu Bogu tego, czego byśmy chcieli od Niego, co byśmy chcieli od Niego otrzymać, jak my widzimy nasze życie, nasze plany życiowe i tak dalej. A więc modlitwa, która de facto jest zaprzeczeniem modlitwy, tak jak apostoł mówi, modlicie się, ale źle się modlicie po prostu, bo w modlitwie staracie się jedynie o zaspokojenie swoich żądz, swoich właśnie zazdrości, swoich pomysłów, swojej pychy. Taka modlitwa, rzecz jasna, nie może być przez Pana Boga wysłuchana. A zatem zła modlitwa jeszcze bardziej po prostu człowieka, można by powiedzieć, zamyka w tym egoizmie pełnym pożądania i morderczej zazdrości. Taki jest, musimy przyznać, niezwykle wnikliwy obraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką prezentuje nam dzisiaj święty Jakub. I to ta analiza dokonana przez apostoła jest dla nas niezwykle zobowiązująca, bo padają tutaj niesamowicie mocne słowa. Z drugiej strony, wsłuchując się w ich treść i w sam zasadniczy problem tego właśnie rozłamu, tego spierania się po prostu, kłótnie między wami, odczuwamy, jak bardzo bliscy jesteśmy w naszym życiu Kościoła w Polsce tej sytuacji. Jak bardzo winniśmy wszyscy uważnie wsłuchiwać się w słowa tegoż właśnie apostoła. Ale bez wątpienia ich lepszemu, jeszcze głębszemu zrozumieniu pomogą nam słowa Ewangelii, której za chwilę wysłuchamy.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał.
Wysłuchaliśmy niezwykle wzruszającej Ewangelii. Ma ona w gruncie rzeczy dwie części, Ale najpierw przypomnijmy sobie, że ta zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania, którą Pan Jezus wypowiada, musimy ją usytuować w kontekście wielkiego wyznania, jakie Piotr złożył w odpowiedzi na pytanie, za kogo ludzie uważają mnie. Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz. Wypowiedział swoją wizję Jezusa jako Mesjasza, pełnego chwały, majestatu, potęgi, znaczenia w oczach ludzi. Pamiętamy, jak Piotr zareagował na pierwszą zapowiedź męki, gdy Pan Jezus próbował skorygować to jego takie właśnie doczesne, ziemskie wyobrażenie Mesjasza. Piotr powiedział, no nigdy, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Zwróćmy uwagę, że tutaj mamy drugą zapowiedź męki, śmierci, zmartwychwstania. Tym razem jednak oni nie rozumieli tych słów, mówi święty Marek, a bali się go pytać. Już zrozumieli, że ich pospieszne reakcje na słowa Jezusa, pozbawione jakiegoś namysłu, refleksji, czy ewentualnie wcześniejszej jeszcze rozmowy z Panem Jezusem, mogą być całkowicie błędne. Z drugiej strony to bali się go pytać. Wskazuje też na to, iż zaczęli rozumieć, iż droga ich nauczyciela to będzie droga pasji, droga męki, droga właśnie krzyża. Jakby nie chcieli przyjąć tych słów, nie chcieli ich wpisać w swoją świadomość. Bali się, że to będzie też ich droga. Chciałbym też zwrócić uwagę na określenie, którego Pan Jezus tutaj używa. Syn człowieczy. To jest ulubione określenie, którym Pan Jezus się posługuje. Nawiązuje ono do Księgi Daniela z 7 rozdziału, gdzie jest mowa o właśnie postaci podobnej do Syna Człowieczego, czyli do człowieka, który jednak człowiek reprezentuje lud świętych Boga, lud prześladowany przez bezbożnych, a zarazem ma prawo jako jeden jedyny spośród całego ludu męczenników świętych, sprawiedliwych, bożych, podejść do tronu przedwiecznego i otrzymuje od niego właśnie chwałę i panowanie. Dla Żydów, którzy słuchali tej wypowiedzi o Synu Człowieczym, ta figura z Księgi Daniela bez wątpienia natychmiast im się przypominała po prostu, bo to jest jedyne miejsce, w którym w Starym Testamencie występuje obraz Syna Człowieczego. To bardzo charakterystyczne, że Pan Jezus właśnie posługuje się tym tytułem dla podkreślenia tych dwóch etapów swojej historii. Z jednej strony jest męka i śmierć, uniżenie, uczestniczenie właśnie w losie ludzi sprawiedliwych, świętych Boga, a z drugiej strony wywyższenie. Może jeszcze jeden aspekt z Ewangelii przywołam w tym krótkim wyjaśnieniu, abyśmy mogli do niej nawiązywać też w naszej medytacji, jeszcze dzieląc się naszymi osobistymi właśnie rozumieniami, refleksjami, czy nawet głębszymi świadectwami związanymi z przeżywaniem osobistym tych słów Pana Jezusa, tych scen. Mianowicie zwróćmy uwagę, iż w drugiej części tej Ewangelii, gdy już przyszli do Kafarnaum, bo pierwsza część rozgrywa się w drodze, prawda, podróżowali przez Galileę, to też bardzo znamienne. Pan Jezus właśnie podąża od miasteczka do miasteczka, od osady do osady, naucza po prostu, ale przede wszystkim naucza swoich uczniów. Ale kiedy już się znaleźli w Kafarnaum, Pan Jezus przywołuje to wszystko, co się wydarzyło w drodze, nie zostawia ich w takim milczeniu, w takim właśnie lęku. Przeciwnie, jak dobry nauczyciel pyta, o czym rozmawialiście w drodze. Rzecz jasna wie, o czym rozmawiali w drodze, tak jak to tego dowiódł, gdy pytał uczniów idących do Emaus, którzy dyskutowali właśnie, coż to się wydarzyło w tych dniach w Jerozolimie. Podobnie tutaj Pan Jezus stawia to pytanie, aby pozwolić im samym, aby określili swój problem, swoje zakłopotanie, swoje niezrozumienie. Ale z drugiej strony ewangelista notuje, że oni dalej milczeli. Milczeli dlatego, że po prostu tym swoim pytaniem i tą swoją bliskością Pan Jezus ich zaskoczył, bo w drodze posprzeczali się między sobą o to, kto jest wśród nich największy. Mamy tutaj po prostu niezwykle piękny moment, a zarazem niezwykle głęboki, pokazujący, że są w życiu uczniów Chrystusa takie momenty, w których musimy się właśnie wstydzić naszych słów, naszych zachowań, naszych wzajemnych relacji, bo tutaj chodzi o to właśnie, że między sobą się posprzeczali, stanowili taki właśnie krąg, już swego rodzaju sitwę, prawda, w której zaczęto rywalizować między sobą. Pan Jezus nie mógł zostawić właśnie ich w tak wielkim błędzie, że jako 12, a więc jako najbliżsi, wybrani przez Niego, ustanowieni jako grono 12, nie mogą być taką sitwą właśnie, gdzie najważniejszym problemem jest problem władzy, kto jest pierwszy, na dodatek jeszcze źle rozumiany, prawda? To jest niesamowicie ważny moment tego właśnie rozjaśnienia, wyjaśnienia, co to znaczy być uczniem Chrystusa, który podąża za Synem Człowieczym, który zapowiada swoją Paschę pełną dramatycznych wydarzeń, ale też sfinalizowaną w chwale zmartwychwstania. W dalszej części oczywiście znana scena, Pan Jezus podaje regułę, według której Jego uczniowie, którzy chcą być pierwsi, którzy powinni o to zabiegać, żeby być pierwsi, jak mają stawać się pierwszymi, by być właśnie ostatnimi i sługą wszystkich. Na czym ta służba polega, Pan Jezus dalej jeszcze wyjaśnia, ale może na tym etapie zatrzymajmy naszą lekcję, czyli nasze wyjaśnianie tych wszystkich trzech fragmentów liturgii Słowa Niedzielnej. A teraz przejdźmy do etapu meditatio. Spróbujmy pogłębić jeden temat, mianowicie jak być człowiekiem sprawiedliwym, bo liturgia Słowa dzisiaj pokazuje nam właśnie takiego człowieka sprawiedliwego. Jak być człowiekiem sprawiedliwym, żyjąc dzisiaj we współczesnym świecie, w tym kraju, w którym żyjemy, w naszej umiłowanej ojczyźnie, w naszym umiłowanym kościele, w naszej umiłowanej rodzinie, do której należymy przecież, czy wspólnocie parafialnej, jak być sprawiedliwym, albo inaczej mówiąc, jak być mądrym chrześcijaninem, tym, który właśnie żyje mądrością pochodzącą z góry, jak mówi święty Paweł.
A przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bardzo prosimy. Jest pierwszy telefon. Halo?
Halo? Stanisław Rzebolko ze Śląska.
Cześć Boże.
Ja z taką myślą, kiedy odnosząc się do tej katechezy, zwracam czasem uwagę, kiedy coś widzę nie tak, słyszę, nie jesteś księdzem. I to jest właściwie takie, ludzie bardzo chcą słuchać konferencji, kazań, ale kiedy coś, to człowiek z dystansu widzi inaczej niż dana osoba powie, to to jest takie odrzucenie. I ja bardzo bym prosił, może jak się w takiej sytuacji zachować, bo to też jest nieraz człowiek też przystępuje do osób idących w cudzysłowie, widząc, jak Pan Jezus w drodze do Emaus też napomniał, jednak nie powinniśmy być obojętni, jeśli coś widzimy, uważam, że większym grzechem czasem jest grzech zaniechania, a przede wszystkim grzech zaniechania, kiedy się coś widzi i nie reaguje. Ale właśnie jest generalnie rzecz biorąc tylko takie wybiórcze traktowanie osoby, która ma jakąś nawet i wskazówkę czy napomnienie, że nie jesteś księdzem. Jak wtedy, kiedy dotyka się takich w zasadzie zranień danej sytuacji, danej osoby. To chciałem.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za postawienie problemu, bo to właśnie jest, można by powiedzieć, inna wersja tego pytania, które postawiłem, jak być sprawiedliwym na początku naszej medytacji. Jedno jest pewne, że znajdujemy sporo sugestii w odpowiedzi na to pytanie w tym fragmencie listu świętego Jakuba, który przed chwilą czytaliśmy. Osoba, która z całą pewnością nie wolno pozostawać obojętnym, niewrażliwym czy zalęknionym właśnie, bo nie wiem, jak się zachować, albo nie chce się narazić na jakąś wymówkę i tak dalej. Apostoł tutaj zaleca kilka takich właśnie charakterystycznych zachowań. Może najbardziej takie po prostu zachowanie, które na samym początku winniśmy zastosować, widząc kogoś błądzącego, źle postępującego, mianowicie, że chrześcijanin jest pełen miłosierdzia i dobrych owoców, wolny też od obłudy, czy jest właśnie ta mądrość jest czysta, a więc trzeba naprawdę zbliżyć się do takiego błądzącego człowieka z taką wielką własną przejrzystością też. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest się ideałem, można nawet o tym wspomnieć jakoś delikatnie, ale przede wszystkim przybliżyć się do takiego człowieka, tak jak właśnie przywołany zmartwychwstały Jezus do uczniów idących do Emaus, podzielając ich ból, ich smutek, ich niepokój, ich niezrozumienie. A więc przybliżając się do nich w takim właśnie duchu braterstwa, nie jest to zawsze łatwe, ponieważ najczęściej osoby są właśnie jakoś zbuntowane, obrażone, bardzo poirytowane na wszystkich, prawda? Potrzebna jest ogromna mądrość i taka właśnie postawa miłosierdzia, czyli takiego wczucia się, rozumienia najpierw przyczyn, może właśnie okoliczności, czy chęć okazania pomocy w czymś, owe dobre czyny właśnie, czy też, patrzę dalej tutaj właśnie w tekst świętego Jakuba, postawa pełna pokoju. Pokoju, czyli w Nowym Testamencie pokój to jest dar zmartwychwstałego, pokój wam, czyli taka postawa tchnąca Bożą dobrocią, Bożą radością też, Nie można występować jako posępny właśnie karciciel, który jak niemal sędzia z jakiejś prastarej trybuny wszystkich poucza, udziela wskazówek, osądza, kataloguje, prawda, odrzuca, czy wręcz wyłącza, wyklucza i tak dalej. Potrzebna jest taka właśnie, to jak na początek po prostu, tego rodzaju postawy. A potem potrzebny jest dialog bez wątpienia, o czym tutaj apostoł też mówi, że ta mądrość chrześcijańska jest skłonna do zgody, ustępliwa. Nie oznacza to oczywiście akceptowania zła czy złych obyczajów, ale skłonna do zgody, czyli szukająca punktów wspólnych w tym, co dobre, co mnie łączy z twoim życiem po prostu, czy próba dostrzeżenia, że jednak w życiu takiego błądzącego, czy no może nawet radykalnie zepsutego człowieka, może są jednak jakieś zachowania, czy postawy, czy może kiedyś były, które zasługują na dostrzeżenie, docenienie, a zarazem właśnie w swoim rozumowaniu to ustępstwo, to ta ustępliwość oznacza też gotowość przyjęcia rozumowania drugiego człowieka, jego po prostu wrażliwości, może tych właśnie złych doświadczeń, o których chcę opowiedzieć często w sposób bardzo brutalny, bardzo taki właśnie obraźliwy nawet. Tu potrzebna też duża cierpliwość właśnie w tej ustępliwości, żeby przyjąć takiego człowieka właśnie z tym wszystkim, co stanowi o jego tożsamości. Do takiego właśnie przyjmowania drugiego człowieka wzywa nas Pan Jezus. Zwróćmy uwagę, że w ostatniej części Ewangelii, w ostatnich zdaniach mówi, kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Ostatecznie przyjmuje Boga. Zwróćmy uwagę, że bo każdy z nas ma też przecież w rodzinie dzieci mniejsze, większe, w jaki sposób rodzice zachowują się wobec swoich dzieci. Nie zawsze dzieci sprawiają samą radość i przyjemność rodziców. Rodzicom często są właśnie zapłakane, często przejawiają postawy niezrozumienia, buntu i tak dalej. Więc taka bardzo przyjacielsko-rodzicielska postawa, w zależności oczywiście od tego, czy mamy do czynienia z młodszym od nas człowiekiem, czy może starszym, czy rówieśnikiem. A więc cały szereg wskazówek tutaj w tym dzisiejszym Słowie Bożym znajdujemy właśnie. Może na razie tyle w tej odpowiedzi na to niesamowicie trudne pytanie złożone. Poszukajmy dalszych właśnie odpowiedzi. Wspólnie stawiamy pytanie, jak być człowiekiem sprawiedliwym we współczesnym naszym Kościele w Polsce i w naszej ojczyźnie, w której żyjemy.
Odbierzmy zatem telefon. Halo?
Jesteśmy nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa. Proszę Ojca, szkoda, że nie czytałem, prawda, tych czytań, ale tak z tego, co słyszę, prawda, jaki człowiek sprawiedliwy, jaki dzisiaj powinien być w współczesnym świecie, prawda? Mnie się przede wszystkim, co mnie się tak bardzo rzuca, prawda, no, hipokryzja jest jakoś na porządku dziennym, prawda, ale gorzej mnie razi pruderia. I to ta pruderia wyćwiczona, nie ta, która jest tam nabyta gdzieś w rodzinach, prawda, ale ta wyćwiczona. Sama pruderia jako sama w sobie, prawda, i jest kłamstwem. I to właśnie razi, nie? To w ogóle to jakoś rujnuje, prawda? Rujnuje chrześcijaństwo. I tak chciałem powiedzieć o tym, że jest przypowieść o faryzeuszu i celniku. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność samych, że a innych lekceważyli. To jest przypowieść właśnie o faryzeuszu i celniku. I tutaj Jezus mówi, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, prawda? Czy znajdzie wiarę na ziemi? Jeżeli uważamy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, prawda? Jeżeli go uważamy, że to jest światło ze światłości, to nie pozwalamy obrażać oczu chwały, prawda? I wtedy jesteśmy bardziej, jakby przyjmujemy te dzieci. Kto by przyjął jedno dziecko w imię moje, nie przyjmuje, a nie przyjmuje tylko tego, który mnie posłał. Więc co Jezus tłumaczy? Jezus tłumaczy, że jest Synem Boga i tłumaczy, że jest naszym Królem. Dlatego mówi, przywrócę ci sędziów jak dawniej. I
ale może, Panie Darku, może zatrzymajmy się na tej pierwszej części pana wypowiedzi o pruderii, zestawionej z przypowieścią o faryzeuszu i celniku, bo wydaje mi się, że ta właśnie przypowieść dobrze obrazuje to, co chce pan de facto powiedzieć, mówiąc, że człowiek sprawiedliwy, który chce być sprawiedliwym, chrześcijanin, winien właśnie unikać takiej postawy. Wydaje mi się, że ta właśnie pruderia, o której pan mówi, to bardziej może taka postawa właśnie wyższości, takiego właśnie zamknięcia się w sobie i patrzenia z pogardą na innych. To może o taką właśnie bardziej postawę chodzi, która rzeczywiście stoi w radykalnej sprzeczności z postawą człowieka sprawiedliwego, o którym tutaj święty Jakub mówi, że to jest właśnie postawa człowieka posłusznego, czyli otwartego na wolnego, wolno od względów ludzkich, gdzie nie ma właśnie tej takiej manii dominacji, takiej manii właśnie, że ja mam absolutnie zawsze najświętszą rację, wszyscy powinni mnie słuchać, a ten celnik, prawda, nie jestem przecież taki jak on. I dzisiaj niestety właśnie taka pokusa bycia takim właśnie faryzeuszem w tym znaczeniu, taka mania wyższości i pogardy wobec drugiego człowieka, nawet może właśnie błądzącego, czy może nawet nie prowadzącego tak doskonałego życia zawodowego czy moralnego jak ja, jest bardzo wielką pokusą. Bo taka postawa właśnie wyższości jest człowiekowi bardzo przyjemna po prostu. Jest
to... Tak, ta postawa wyższości faktycznie jest bardzo przyjemna i to mocno kusi, ale jest taka postawa też słabości, która to też jest jakaś pruderia w stosunku do świata słabości, że albo ludzie mnie pochwalą, albo jestem poważany, prawda, albo jestem szanowany, ale przecież nie o to chodzi, nie o szacunek ludzki chodzi, choć on jest jakoś tam na tym świecie względny, nie? Najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest prawda. Tak. Nie bądź grzeczny, nie bądź miły, tylko bądź prawdziwy. O to chodzi. A gdy będziesz prawdziwy, to będziesz wiedział,
panie Darku, trzeba być grzecznym i trzeba być miłym, ale nie dlatego, żeby nas ludzie pochwalili i ewentualnie awansowali, tylko dlatego, że to jest dobre po prostu. Co więcej, trzeba być grzecznym i miłym nawet właśnie wobec człowieka, który jest nie do końca wobec nas miły, czy on na starcie jawi się jako właśnie ktoś bardzo podstępny i tak dalej, czy ironicznie nas traktuje. Więc dziękujemy może bardzo za tę wypowiedź, tę rozmowę. Sądzę, że dzięki tej rozmowie pogłębiliśmy właśnie, czy przywołaliśmy dwie postawy, które rzeczywiście stoją w radykalnej sprzeczności z postawą człowieka sprawiedliwego. Więc z jednej strony ta mania wyższości, właśnie pogardy, oceniania oczywiście wszystkich z góry, a z drugiej strony właśnie ta pruderia, o której pan zaczął mówić, czyli to robienie właśnie wszystkiego w tym znaczeniu, rozumiane robienie wszystkiego dla uznania. Właśnie człowiek sprawiedliwy niczego nie czyni po to, żeby być uznanym, pochwalonym przez ludzi, czy to sobie równych, w sensie również sprawiedliwych, czy bezbożnych tym bardziej. Czyni wszystko natomiast przed oczami Boga. To świetnie przywołuje właśnie psalm dzisiejszy, bo oto gwałtownicy, czy ci właśnie bezbożni, pyszni, nie mają oni Boga przed swymi oczami. Natomiast człowiek sprawiedliwy ma zawsze Boga przed swymi oczami i wie, że Bóg mu dopomaga, Pan podtrzymuje moje życie. Nawet wtedy, kiedy mówieniem prawdy czy postawą otwartości narażę się jakiemuś, prawda, przełożonemu, czy koledze, czy sąsiadowi, to jednak Pan mnie podtrzymuje, Pan przyjdzie z łaską. Oczywiście to wszystko musi być czynione w duchu tych zachowań, o których mówiliśmy w pierwszym punkcie, prawda, by nasze upominanie, czy po prostu zwracanie uwagi komuś nie pogorszyło naszych relacji z tą osobą. Trzeba o to bardzo, bardzo zabiegać, żeby służyło rzeczywiście dobru.
Halo, jesteśmy już na antenie, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca prowadzącego, jak i szanownego księdza profesora, o ile nie pomyliłem tytuły. Śpieszę z dopełnieniem, bo zabrakło mi znowu, być może ktoś skorzysta, ale zanim pośpieszę z krótkim dopełnieniem i krótkim dopowiedzeniem, jeszcze podziękuję za tą katechezę, a dopełnienie polega na podaniu Księga Mądrości 3:12-20, Ewangelia Marka 9:30-37 i z Jakuba 3:13-18. Chciałem tylko na koniec powiedzieć, to jest odnośnie się tego wszystkiego, co było tutaj powiedziane, konkretne wersety, rozdział. A na koniec chciałem tylko podać w tym kontekście właśnie tych rozważań, jak łatwo, niestety z bólem muszę stwierdzić, sam się znalazłem z tym, jak łatwo w tym dzisiejszym świecie, w tym zwłaszcza kontekście, w którym tutaj było podane, odtrącić bezsilnych, pogardzić z wątpiącymi i TP. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, pozdrawiam.
Może komentarzem do tej wypowiedzi niech będzie kolejne spostrzeżenie wzięte jeszcze z tekstów paralelnych w Ewangelii, ale też i z pierwszego czytania, mianowicie ludzie sprawiedliwi muszą być przygotowani na to, że będą stanowić mniejszość, że będą po prostu wykluczeni, wyłączeni, będą prześladowani. Zobaczmy, jak Słowo Boże jest po prostu niezwykle realistyczne. Bezbożni to nie są po prostu ludzie, którzy, ludzie o niezwykłej jakiejś wrażliwości, uczciwości i tak dalej. Analizowaliśmy ich postawę, czytając pierwszy fragment. Ile w tym działaniu kłamstwa, ile po prostu ironii, ile wręcz szyderstwa, walki z Bogiem, jak ciężkie prześladowania zsyłają na głowę sprawiedliwego, nie wahając się nawet go zabić po prostu. Wcześniej wydawszy oczywiście wyrok haniebnej śmierci, więc człowiek sprawiedliwy również dzisiaj musi być przygotowany na to, że będzie w mniejszości, może w niektórych wspólnotach będzie, pozostanie sam, prawda? Niemniej zawsze nie zamknie się po prostu w tej swojej sprawiedliwości, zawsze będzie szukał próby właśnie jakiegoś kontaktu między tymi, którym mógłby pomóc. Ale z drugiej strony Pan Jezus też przestrzega przed takim wtapianiem się Jego uczniów w środowisko ludzi bezbożnych. Ten proces nie może następować, że sprawiedliwy chrześcijanin zatraca mądrość Ewangelii, a przyjmuje filozofię tego świata, bo tak mu łatwiej po prostu. I jeszcze usprawiedliwia, że on podejmuje dialog ze światem. Po prostu zatraca swoją chrześcijańską sprawiedliwość i mądrość. Staje się po prostu jednym w gronie bezbożnych. Jednym z bezbożnych po prostu. Tak jak mówi notabene nasze prastare polskie przysłowie, z kim kto przestaje, takim się staje. A więc ten dialog bezbożnego, dialog sprawiedliwego z człowiekiem bezbożnym, czy tym bardziej z jakąś grupą ludzi bezbożnych, musi być prowadzony w sposób niesamowicie mądry, precyzyjny, odważny, pełen poświęcenia, ale też bardzo czujny, byśmy po prostu w tym dialogu nie przeszli na stronę bezbożnych, czyli nie stali się bezbożnymi z ich kategoriami myślenia, łącznie z tym, że przestajemy myśleć o Bogu jako tym, kogo winniśmy mieć cały czas przed oczami, jako tym, kto podsumuje nasze życie po prostu.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się z nami połączył?
Mówi Michał z Warmińsko-Mazurskiego. Tutaj dzisiaj jest dosyć trudny temat, bo jest mowa o złych przywarach ludzkich i jest kilka kwestii, które by warto było poruszyć, biorąc pod uwagę te wszystkie czytania. W pierwszym czytaniu mieliśmy do czynienia...
Ale panie Michale, może już nie wracajmy do pierwszego czytania, bo tak to po prostu nie postąpimy w naszej medytacji.
Ale one wszystkie
ta audycja
razem...
ma jednak swoją dynamikę, swoją logikę i rozważanie czytań już żeśmy przeprowadzili, natomiast aktualnie szukamy odpowiedzi, jesteśmy już przy czwartym punkcie, odpowiedzi na pytanie, jak być człowiekiem sprawiedliwym. I byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pan zechciał swoją refleksją na ten właśnie temat się podzielić. Już bez przywoływania szczegółowego jakiegoś jednego czy drugiego czytania, najwyżej jedno zdanie czy słowo, które jest inspiracją dla pana właśnie w tej argumentacji, o którą prosimy. Jak być człowiekiem sprawiedliwym?
No dobrze, to tu ojciec zadaje trudniejsze zadanie do wykonania, ale weźmy pod uwagę coś takiego, że Pan Jezus jeszcze mówił o tym, że są tacy różni ludzie, którzy słuchają Słowa Bożego, ale troski różne, łuda, bogactwa, inne żądze wciskają się i zagłuszają to Słowo. Tu mieliśmy do czynienia we wszystkich czytaniach, że są źli ludzie i człowiek dobry musi jakoś sobie radzić w tym świecie. I musimy pamiętać, że są źli ludzie. Jest coś takiego, że wchodzi zły i namawia do złego. Tu są no, te czytania takie bardzo dosadne o tym, jak zły człowiek może wymyśleć zło na drugiego człowieka. I teraz jest pytanie, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że my mamy właśnie, tak jak tu ojciec proponuje, pójdę w tym toku rozumowania, myślenia, my mamy zaprowadzać na świecie sprawiedliwość, nie tylko żeby samemu sobie być sprawiedliwym czy w stosunku do innych, ale naszym zadaniem jest budowanie królestwa tu na ziemi, nie dla samego siebie w swoim domku czy w swojej duszy, w moim spotkaniu z Panem Bogiem, ale tu między nami ludźmi i my musimy pracować nad tymi złymi, może nie nad tymi złymi ludźmi, tylko nad tym złem, które oni proponują, narzucając światu, byśmy mogli, rozumiejąc zło, które oni narzucają, budować nowy świat. I teraz ich żądze tu są opisane, że to nawet wśród wierzących, bo to było w drugim czytaniu, jest o tym, że wierzący mają też takie chciwości i pożądliwości, bo to nie tylko źli ludzie, którzy nie uznają Boga, podlegają złym emocjom, złym podszeptom i budują zło na świecie, ale również ci, którzy w jakiś sposób się zachwycą Panem Bogiem, czy chcą być wybrani, czy namaszczeni dla zaprowadzania jakiejś misji, którą im się tam wydaje, czy też są wyznawcami jakiejś tam idei czy ideologii. Teraz my mamy zadanie wprowadzać sprawiedliwość. Jeśli źli ludzie zasadzają się na dobrych, a poza tym w ogóle zajmują się tym, żeby wszystko, co jest na świecie, było chciwość dla nich do używania i żeby oni mieli tą władzę, tak jak nawet to apostołom się przytrafiło, że takimi rządzącymi w królestwie Pana Jezusa, no to musimy wiedzieć o tym, że musimy pracować nad rozwojem całego człowieka, każdego człowieka, nie tylko wybranych ludzi. I jest to naszym obowiązkiem wobec wszystkich i powinniśmy zatem na całym świecie i wschodzie, i zachodzie, i północy, i południu, posługując się używanymi dziś terminami na ten świat, który tak się nazywa, rozwijać ten świat w taki sposób, żeby nie tylko jeden naród, jeden jakieś imperium się rozwijało, ale żebyśmy razem między sobą wymieniali informacje i nie robili tego, że jest trzeci, czwarty świat, tylko razem musimy przekazywać sobie informacje. Nie korporacja przejmuje wiedzę i rządzi tym światem.
Tak, może, rozumiemy, może na tym, tak, w tym punkcie właśnie chodzi. Włączymy się już w tok rozumowania, bo udało się panu Michałowi przedstawić bardzo precyzyjnie to, co chciał powiedzieć i podzielamy w 100% to, co powiedział, że rzeczywiście człowiek sprawiedliwy to nie jest ktoś, kto jest zapatrzony tylko w siebie i w swoją doskonałość jako sprawiedliwy, tylko to jest ktoś, kto również, będąc najpierw sprawiedliwym, a więc napełnionym tymi postawami, czy pełen tych postaw, o których mówiliśmy, otwarty na Słowo Boże, tu padła bardzo ważna uwaga, że sprawiedliwy żyje Słowem Bożym, równocześnie zabiega o sprawiedliwość właśnie. Tak jak Pan Jezus mówi, sprawiedliwość może nie od razu w całym świecie, w którym żyje, bo to jest niesamowicie wielka perspektywa, ale w tym świecie, w którym on żyje, w swojej rodzinie, w zakładzie pracy, w parafii, w mieście, w którym żyje, czy w ojczyźnie po prostu, w której żyje. Do tego wzywa nas notabene Pan Jezus w błogosławieństwie. Mówi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. A więc widzimy wyraźnie, iż to kształtowanie w duchu sprawiedliwości ewangelicznej, w świetle 10 przykazań, również życia społecznego, jest ze wszech miar obowiązkiem chrześcijan sprawiedliwych. Co więcej, należałoby powiedzieć w oparciu o drugie czytanie dzisiejsze, że ten obowiązek budowania sprawiedliwości w świecie mają jako wspólnota, nie jako pojedyncze osoby, Niestety często popełnia się ten błąd, że każdy może się angażować gdzie chce, jak chce, w jakiejkolwiek partii może należeć. Jest to po prostu iluzoryczne mówienie, nie uwzględniające realiów, że partia, do której chrześcijanin należy, jeżeli jest partią ateistyczną czy antychrześcijańską, nakaże mu po prostu działać w sposób, czy głosować w sposób antychrześcijański. Już tę iluzję przepracowano, już po prostu mamy gorzkie doświadczenia w niektórych krajach. Rozbicia chrześcijan, rozdzielenia ich po przeróżnych partiach, często właśnie bardzo antyewangelicznych, antychrześcijańskich, kontestujących nauczanie Kościoła. Dzisiaj wiadomo, że tą drogą się nie zbuduje po prostu świata bardziej sprawiedliwego, bardziej natchnionego ideałami Ewangelii, że chrześcijanie winni najpierw wewnątrz swojej wspólnoty wydyskutować właśnie, przeżyć, określić precyzyjnie, na czym polega dzisiaj ich wspólne zaangażowanie w sprawiedliwość na świecie, w mojej ojczyźnie, w naszej ojczyźnie po prostu. Żeby nie było właśnie tego, o czym mówi święty Paweł, święty Jakub, że biorą się walki i kłótnie między wami. To jak wy, jako wspólnota chrześcijańska, jako chrześcijanie, możecie troszczyć się o sprawiedliwość w tej gminie, w tym powiecie, czy w tym województwie, czy w tej ojczyźnie po prostu. Jak wy między sobą toczycie walki po prostu i kłótnie. Notabene powodowani ambicjami, zazdrościami, tą pożądliwością po prostu, a więc takimi emocjami, czy nie tylko emocjami, po prostu mechanizmami bardzo egoistycznymi. Więc dziękuję bardzo za ten głos, bo on rzeczywiście pokazuje nam bardzo pięknie, czy zwraca naszą uwagę na to, iż nie powinniśmy być ludźmi sprawiedliwymi, tylko właśnie w swoich czterech ścianach własnego domu, własnego pokoju wręcz, czy w naszym kościółku, w niedzielę, a po wyjściu z kościoła już każdy idzie we własną stronę, robi co chce, mówi co chce, przynależy gdzie tylko chce po prostu, bo to nie jest po prostu postawa człowieka chrześcijanina sprawiedliwego i mądrego. Właśnie przed takim rozbiciem, przed takimi kłótniami, przed takimi walkami wręcz między różnymi odcieniami wrażliwości chrześcijańskiej, wydawać by się mogło, przestrzega bardzo stanowczo święty Jakub w dzisiejszym czytaniu. Dziękuję bardzo za ten głos. Proszę, halo.
Nie będzie Pan Chrystus. Ja dzwonię z Sokoła Podlaskiego.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię jest Bogusław. No i serdecznie pozdrawiam ojca i księdza profesora. Ja konkretnie odnalazłem się w tym drugim filarze, to znaczy w tych słowach: owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. No i teraz miałem możliwość porównania tego, co robiłem wcześniej, gdy żyłem poza Bogiem, bo żyłem oczywiście w rodzinie, ale sprawiedliwość egzekwowałem według własnego uznania. Teraz wiem, że to były po prostu moje rządy. Uważałem, że tak powinno być, no i to egzekwowałem. No i w rodzinie był porządek, ale taki wymuszony. Dopiero gdy wróciłem do Boga, to no teraz wiem, że pozwoliłem Bogu działać. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić, początkowo różańcem, no bo innej modlitwy nie mogliśmy zaakceptować, takiej wspólnej, a dopiero później z udziałem Pisma Świętego. I właśnie takie szczególne, owocne były wspólne modlitwy, a w zasadzie wspólne przebywanie w niedzielę, gdzie zbieraliśmy się w rodzinie, no i żeśmy się modlili, ale teraz to jest zdumiewające, bo pojawiły się właśnie nieporozumienia i kłótnie. No i nie bardzo wiedziałem, czy już powinno być zupełnie inaczej. ale postanowiliśmy też zawierzyć Panu Bogu, bo przecież jeśli się modlimy, to nad tym panuje. Uzgodniliśmy taką zasadę, że jeżeli są jakieś nieporozumienia, to wyłuszczamy je do końca. Pilnowaliśmy, żeby sobie tylko głównie urwać i do końca, żeśmy się, można powiedzieć, nawet nie kłócili. I to takie te wspólne przebywanie zaczęło nas oczyszczać, a szczególnie mnie. Powoli zaczęły się pojawiać właśnie takie symptomy pokoju Bożego. No teraz dopiero wiem, że to Duch Święty uczył nas wspólnego przebywania. Teraz, gdy modlimy się o liturgię godzin, to wiemy, że to nas oczysta Słowo Boże. I jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że ten pokój zaczyna być u nas pokojem zbawczym. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
Dziękujemy bardzo za to równie głębokie świadectwo pokazujące właśnie doświadczenia chrześcijanina dochodzącego, z trudem dochodzącego właśnie do tych ideałów, o których mówi dzisiejsza Ewangelia czy święty Jakub. Pragnąc podsumować tę naszą dzisiejszą medytację, przypomnę, iż szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak być chrześcijaninem sprawiedliwym we współczesnym naszym świecie, w którym żyjemy, czyli w Kościele w Polsce i w tej ojczyźnie, którą jest Polska dzisiaj. Padło bardzo wiele konkretnych pytań, spostrzeżeń. Da się je wszystkie zamknąć w kilku takich spostrzeżeniach, które opisują postawę człowieka sprawiedliwego dzisiaj. Po pierwsze, należy kierować się miłosierdziem, dobrocią, wyrozumiałością. Pan Jezus mówi, że trzeba przyjmować tych, którzy są jak dzieci, często zagubieni, często bezradni, często zbuntowani. I w przyjmowaniu człowieka tutaj absolutnie pierwszoplanową rolę odgrywa właśnie postawa miłości, życzliwości. Kolejna postawa, która winna charakteryzować człowieka sprawiedliwego, to postawa służby, poświęcenia, postawa ofiarności. Nie chodzi o to, żeby dyktować innym reguły zachowania, osądzać, oceniać, upominać, ale przede wszystkim służyć. Służyć w tym, co dla drugiego człowieka jest największą potrzebą, brakiem, często wielkim niepokojem, brakiem sensu, brakiem wiary, ale też często brakiem czysto materialnym, po prostu ubóstwem czy nędzą wręcz. Kolejna postawa człowieka sprawiedliwego, dzisiaj chrześcijanina sprawiedliwego, to postawa zaangażowania. Sprawiedliwy nigdy nie jest sam. Zawsze tworzy wokół siebie wspólnotę. Angażuje się wraz z innymi sprawiedliwymi. Co więcej, święty Jakub wzywa nas dzisiaj bardzo stanowczo, jako Kościół w Polsce, byśmy stanowili wspólnotę zwartą, skupioną wokół Chrystusa, wokół mądrości Ewangelii, wolną od różnego rodzaju walk o znaczenie, o wpływy, wolną od różnego rodzaju kłótni jałowych, a mającą przed oczami największe problemy, z jakimi boryka się dzisiaj nasza ojczyzna, nasz naród, nasze rodziny. Problemy dotyczące utraty wiary, nieporadności w przekazywaniu wiary dzieciom i młodzieży, problemy związane ze służbą zdrowia, problemy związane z brakiem pracy, z ubóstwem wkradającym się do naszych rodzin. To są te wielkie zaangażowania, przed którymi jako Kościół w Polsce, jako chrześcijanie stoimy i wobec których winniśmy się naprawdę zjednoczyć, kierując się właśnie tą mądrością Ewangelii. Wreszcie człowiek sprawiedliwy dzisiaj to tak jak w czasach autora Księgi Mądrości czy świętego Jakuba, człowiek związany z Bogiem, mający zawsze Boga przed oczami, będziemy się modlić w tę niedzielę tymi pięknymi słowami wyznania. Pan podtrzymuje całe moje życie. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich. Pan podtrzymuje me życie, On mi dopomaga. To jest właśnie człowiek sprawiedliwy, żyjący w wielkiej zażyłości z Bogiem, o którym jest pewien, że go słucha, że go widzi, że go podtrzymuje, że go prowadzi, że daje mu dobre natchnienia, a przede wszystkim łaskę potrzebną w tym momencie życia. Kolejna jeszcze postawa człowieka sprawiedliwego, niezwykle potrzebna dzisiaj w naszym Kościele i w naszej ojczyźnie, to postawa odwagi. Człowiek sprawiedliwy to nie jest tchórz, to nie jest ktoś, kto wobec trudnych pytań milczy, kto boi się rozmawiać, szukać prawdy, stawiać nawet pytania samemu Chrystusowi czy Panu Bogu. Co więcej, człowiek sprawiedliwy to nie jest ktoś, kto boi się wypominać błędy obyczajów ludziom bezbożnym, zarzucać im łamanie prawa, wykazywać to po prostu. Do tego potrzebna jest wielka odwaga, ponieważ za tego rodzaju postawy płaci się, jest się wystawianym na próbę, a często sromotnie prześladowanym, odsądzanym od czci i wiary, tak jak mówi autor Księgi Mądrości. Dotknijmy go obelgą i katuszą, zasądźmy go na śmierć haniebną i zobaczymy, czy Bóg go ocali. A więc potrzebna jest taka właśnie heroiczna odwaga, której dla nas wzorem jest Syn Człowieczy, który właśnie w imię troski o usprawiedliwienie człowieka, o napełnienie świata Bożą sprawiedliwością, nie zawahał się podjąć drogę męki, umrzeć na krzyżu, wiedząc równocześnie, że zmartwychwstanie. I wreszcie już ostatnia postawa człowieka sprawiedliwego dzisiaj jest to człowiek pokoju, pokoju Bożego. Tym pokojem jest napełniony i ten pokój niesie innym. A ten pokój bierze się stąd, że jest pewien chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, o której mówi werset przed Ewangelią, o której mówi Pan Jezus. Człowiek sprawiedliwy ma zawsze przed oczami zwycięstwo, zmartwychwstanie, nagrodę, uznanie w oczach Boga po prostu. A więc jest człowiekiem pełnym Bożego pokoju i ten pokój wnosi w życie innych ludzi. Tak więc dziękujmy dzisiaj w najbliższą niedzielę Panu Bogu, który objawia nam wspaniałe przykłady ludzi sprawiedliwych. Gdy czytaliśmy Księgę Mądrości, za nią stoją właśnie postaci sprawiedliwych, wielkich mężów Bożych, a nade wszystko człowieka sprawiedliwego, Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Niech On będzie dla nas, chrześcijan, katolików żyjących w Polsce w 2012 roku, wielkim natchnieniem i wielkim zobowiązaniem, byśmy stawali się podobni do Niego ludźmi sprawiedliwymi.
Bardzo dziękuję księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Henrykowi Witczykowi za to, że dzisiaj wprowadzał nas w misterium Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy się łączyli z nami telefonicznie, a nade wszystko wszystkim, którzy uczestniczyli w tej audycji radiowej Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim. Dobrej niedzieli, radosnej, pogodnej i pełnej właśnie takiej dojrzałej refleksji na temat naszej roli we współczesnym Kościele w Polsce i we współczesnej Polsce jako chrześcijan napełnionych mądrością Ewangelii, chrześcijan dążących do sprawiedliwości.
Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać i wszystkim, którzy słuchali audycji Szukając Słowa Bożego.